Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
20 minut dzieli nas od godziny 19. Teraz przechodzimy do części koszykarskiej, właściwie do pierwszej z trzech części poświęconej drużynie Stalmetu NIBC. Kolejny tydzień przygotowań za naszymi koszykarzami, przygotowań do kolejnego sezonu w Energa Basket Lidze oraz Lidze VTB. W miniony piątek zielonogórski zespół rozegrał drugi sparing, w którym to pokonał w hali CRS GTK Gliwice różnicą 20 punktów. No i te ostatnie dni podsumowaliśmy z drugim trenerem Stalmetu, Arkadiuszem Jołuszewskim.
Można powiedzieć, jak człowiek tak z tygodnia na tydzień w sezonie i takim tym okresie przygotowawczym, te tygodnie są takie bardzo podobne do siebie. Oczywiście różnią się, nie wiem, pogodą, ale poniedziałki, wtorki mamy zaplanowane. No, chodzi mi o to, że no, te mikrocykle są podobne. Treningi oczywiście są na bieżąco analizowane i co powinniśmy jeszcze zrobić, co udoskonalić, co już zacząć dodawać nowego, no bo tej wiedzy jest bardzo, bardzo dużo i nie całą można bezpośrednio wrzucić i przekazać, trzeba to robić stopniowo. Ale no, tak jak mówię, minął nam normalnie. Podsumowujący tydzień był mecz z Gliwicami w piątek. W sobotę jeszcze trenowaliśmy, niedziela dzień wolny i zaczynamy nowy tydzień. No, tak jak powiedziałem, normalnie bez niepotrzebnych kontuzji, jakiś tam troszkę na uraz tylko narzekał Marcel Ponitka, naciągnął sobie pachwinę troszeczkę, ale to był taki uraz na tyle, że potrzebował po prostu 2-3 treningi odpocząć, robił inne rzeczy i już dołączył do zespołu, w sparingu też grał, twardy człowiek, bardzo szybko się wyleczył i trenujemy, że tak powiem, w pełni, z całym składem. Nie mamy żadnych ubytków.
To ten sparing jeszcze chciałem dopytać, wspomniany przez pana z GTK Gliwice. Ten sparing zakończył się waszym zwycięstwem 96-76. To jakby pan mógł tak przeanalizować i ocenić to, co właśnie się w piątek wydarzyło w hali CRS w tym sparingu.
No, zagraliśmy dwie części meczu. Pierwszą, po której przegrywaliśmy 15 punktami i drugą, którą w sumie wygraliśmy 30, tak? Bo cały mecz wygraliśmy 20, nawet 35. No, pierwsza, GTK nas nie zaskoczyło, bo ja ten już ich mecze oglądałem, wiedziałem, że są bardzo agresywni, jest nowy styl zespołu, nowy trener, nowi zawodnicy. Powiedziałem trenerowi i zawodnikom, uczuliłem na to, że kryją na całym boisku bardzo agresywnie. Troszkę nas zaskoczyli tym. Niektórzy zawodnicy, szczególnie ci nasi nowi, którzy nie znają ligi, no, też byli zaskoczeni. Powiedzieliśmy się, że możemy się spodziewać każdego meczu, no bo przeciwko Stalmetowi zawsze się gra na pełnych obrotach. Trafiali z dystansu. Nam natomiast ta gra się nie układała, szczególnie w obronie, a co za tym idzie, obrona przekładała się na naszą grę ofensywną. Nie mieliśmy pewności w rzutach z dystansu, ciężko nam było zdobywać punkty, ale właśnie to, co powiedziałem wcześniej, wszystko się bierze od obrony. Natomiast druga połowa zupełnie inna, bardzo mocna, agresywna obrona. Przejęliśmy kontrolę nad meczem, też pokazaliśmy swoją siłę. Być może to spowodowało to, że graliśmy szerszą ławką, mamy fizyczniejszych zawodników i tak jak mówię, przejęliśmy kontrolę zupełnie nad meczem. Zespół z Gliwic już w czwartym kwarcie opadł z sił, stanął. Już nie byli tak agresywni jak na początku meczu. Wróciła też skuteczność. To właśnie tak jak powiedziałem, bierze się to z obrony. Jak obrona funkcjonowała, to nagle otworzył nam się atak. Oczywiście po analizie nie ustrzegliśmy się błędów, nawet wielu błędów. To wideo sobie teraz odtworzymy, porozmawiamy, czego oczekujemy, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle. Jak zawsze w analizie wideo będą dobre i złe momenty, tak żeby wyciągnąć wnioski i poprawić w następnym tygodniu to, co nie funkcjonowało.
A czy już teraz pan może o jakichś konkretnych wnioskach po tych dwóch sparingach powiedzieć?
Znaczy konkretnych wniosków nie ma. Styl będzie podobny do tego, w którym graliśmy w tamtym roku. Zupełnie inni zawodnicy. Też tych zawodników się uczymy i oni się uczą naszej taktyki, więc tutaj jakichś wniosków już można nie wysnuwać. Natomiast no, możemy się spodziewać 100% zaangażowania w obronie, bo trener nie pozwala komukolwiek na to, żeby nie wiem, odpuścił. Wiadomo, że są błędy, bo nie wszyscy zawodnicy są przyzwyczajeni do takiego reżimu obronnego, ale też taktyki, bo różne taktyki są, obron pick and rolla, obron nie wiem, low postu, powrotu do obrony, zatrzymania kontry i tego się wszyscy uczymy. Natomiast no, jesteśmy zadowoleni z etapu, na którym jesteśmy, że ta wiedza jest w miarę szybko przez zawodników przyswajana, to wiemy na pewno. Natomiast no, są pewne nawyki, które będziemy musieli wykluczyć. Też nam troszeczkę nie funkcjonowała nam organizacja gry w tym meczu, jeśli chodzi o rozgrywających i nad tym też będziemy pracowali, ale wiemy z doświadczenia też tamtego roku, że na początku też nie było kolorowo, natomiast z treningu na trening, z meczu na mecz, z tej analizy wideo na wideo było coraz lepiej i też tego się spodziewamy, że to będzie, to na pewno będzie do poprawy, czyli ta organizacja naszej gry w ataku.
Czy trener Tabak mocno rotował składem właśnie na tym drugim sparingu?
Tak, znaczy rotowania były wynikające ze zmęczenia zawodników, tak, no bo jak jest zawodnik zmęczony, czy złapał jakieś faule, ale też z popełnianych powielania błędów jakichś, no, na które trener nie pozwala, bo te błędy wynikają albo z braku koncentracji, albo po prostu z jakiegoś tam, nie wiem, może nie chcę powiedzieć lenistwa, ale takiego troszeczkę ukrywania się, a to wszystko wychodzi i trener na to nie pozwala. Ta zmiana jest natychmiastowa, wyjaśnienie zawodnikowi, za co został zmieniony i dlaczego i czego się od niego wymaga. To jest też rola nas jako asystentów i za każdym razem to robimy. Ale to tak jak mówię, w tym meczu z drugim, bo to jest nasz drugi mecz sparingowy, tych błędów było dość sporo i ta rotacja też była przez to wymuszona, że dużo tych zmian w tym meczu było.
A poszczególni nowi zawodnicy zakontraktowani przed tym sezonem, jakie wrażenie robią? Raczej pozytywne?
Oczywiście, bo każdy z nich dostał kredyt zaufania, każdy ma, staramy się tu budować na pozytywach, żeby zbudować też ich pewność siebie, taki konfidens, żeby, nie wiem, nie zahuczeć kogośkolwiek na początku, że coś robi źle, bo zawodnik powinien mieć troszeczkę taką otwartą głowę do tego, że w niego wierzymy, że został tu wybrany z jakichś powodów, tak? I na razie nie robimy jakiejś takiej oceny, że kto nas mile zaskoczył, a kto jeszcze musi popracować. Wszystkich, mówię, tak, traktujemy tak samo, każdy ma od nas wsparcie. Natomiast no, są na różnym etapie przygotowania fizycznego zawodnicy, no bo niektórzy przyjechali troszkę później, mieli kwarantannę, też to zależy od zawodników, jak zawodnicy ten czas wolny w domu, można powiedzieć, ten pandemiczny spędzili, no bo różnie to było, tak? Jeden pracuje bardzo mocno, drugi troszkę mniej, a trzeci wcale nie pracuje. No, my tego trzeciego rodzaju zawodników nie mamy, na szczęście, nikt nie przyjechał jakoś bardzo, bardzo zaniedbany, zagruzowany, my mówimy w takim slangu trenersko-zawodniczym, nikt nie przyjechał taki. Natomiast no, ten pierwszy etap i drugi ktoś tam przeszedł. Czyli jedni widać, że trenowali, drudzy troszkę mniej, ale nie ma tego trzeciego, tego najgorszego, dlatego jesteśmy, nie wiem, no, optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o to przygotowanie. I tutaj tylko i wyłącznie na tym etapie gra to przygotowanie rolę. Natomiast jakie będą z nich pożytki, to dopiero okaże się w najbliższym czasie.
Dzisiaj Stelmet ogłosił oficjalnie pozyskanie Przemysława Karnowskiego, byłego reprezentanta Polski, centra mierzącego aż 214 cm wzrostu. 26-latek ma w swoim CV występy w amerykańskiej lidze NCAA oraz w lidze hiszpańskiej. Natomiast podczas kariery trzeba przyznać, że nie omijały go kontuzje i ostatnio tak naprawdę ponad rok nie grał wcale w koszykówkę, tylko leczył uraz. Co istotne, Karnowski na razie będzie na tak zwanym tryoucie, czyli jego przyszłość w drużynie Stelmetu wyjaśni się w najbliższych tygodniach. O szczegółach jego przybicia do Zielonej Góry opowie nam teraz Arkadiusz Miłoszewski.
Przemek już chyba w sobotę był, bo przechodził cały czas badania. Dalej gdzieś te badania jakieś tam przechodzi. Oczywiście już trenuję tylko z trenerem przygotowania fizycznego, z Piotrkiem Piglą. Ja dziś tylko tak z Przemkiem spotkałem się, bo znamy się z reprezentacji, z tych wcześniejszych jego też występów w kadrach młodzieżowych. I tylko się tak przywitaliśmy. No to mile zaskoczony sylwetką Przemka, bo Przemek jest dużym człowiekiem, jak wiemy, potężnym, ale nie jest jakimś nie wiadomo jak zapuszczonym. Można było się spodziewać, że wszyscy tak, bo ten Karnowski. Nie. Ja pozytywnie, ten pierwsze wrażenie zrobił na mnie pozytywne, że nie złapałem się za głowę. to już jest dużo, natomiast no, trenuję na razie bez kontaktu, trenuję tak jak powiedziałem, jest przygotowania motorycznego, pewnie nie wiem, czy to będzie w ciągu kilku dni, czy może kilku tygodni wejdzie w trening z zespołem i dalej ocenimy jego przydatność do zespołu, tak pomożemy wrócić do zawodowego uprawiania koszykówki.
Czyli wy się po prostu na razie na tak zwany tryout umówiliście, tak? Czy to jest jakiś określony czas, kiedy będziecie
tak,
właśnie jego sprawdzać?
Tak, są tam określone czasy do tego, żeby od pierwszego meczu jest później liczony czas, później ja tak w szczegóły kontraktu nie wchodziłem, natomiast no nie jest to takie stuprocentowo pewne. Chcielibyśmy bardzo, żeby nam się udało, bo to będzie sukces zarówno nasz i Przemka, tak? Jak się uda i wszystko będzie ok i będzie grał z nami cały sezon, byłoby to super dla wszystkich stron. Natomiast jak to wyjdzie, to zobaczymy. To nie jest taki, że tak powiem, pewny kontrakt, natomiast no, tak jak powiedziałem, wyciągnęliśmy rękę do Przemka, Przemek zna swoją sytuację, wie, czego może się spodziewać po trenerze Tabaku, który umie pracować z wysokimi, umie na nich stawiać i umie ich wykorzystywać, więc ja uważam, że dla Przemka to jest idealne miejsce na to, żeby odbudować i wrócić, odbudować swoją formę, wrócić do zawodowej koszykówki.
Czyli jeżeli chodzi o Super Puchar czy początek ligi, to on na razie nie jest w ogóle brany pod uwagę, jeżeli chodzi
nie,
o skład, tak?
Nie, na razie.
Pan mówi, że bardzo dobrze tego gracza zna, bo ma 26 lat, 214 cm wzrostu, ciekawe CV, bo tam jest też Liga Hiszpańska, NCAA i właśnie co pan może powiedzieć na temat tego zawodnika, na temat jego warunków fizycznych, specyfiki, przeszłości też, no wiadomo, że kontuzje też, prawda, gdzieś tam się
tak,
pojawiały w jego karierze.
Tak, gdzieś pokrzyżowały całą tą karierę, no ale tak wiemy, że to jest człowiek z bardzo dużym potencjałem, on ma duże IQ koszykarskie, taką inteligencję, to jest wysoki zawodnik, bardzo wysoki, tak pan powiedział, bo to jest potężny też zawodnik w tym swoim wzroście 2,14, to jest typowy center, który umie naprawdę bardzo dobrze grać tyłem do kosza, ale też umie obsłużyć innych, czyli dobrze podać, ma duży spryt, że tak powiem, to co wcześniej powiedziałem, to IQ koszykarskie, natomiast no, jego gdzieś tam plany sięgały dużo, dużo wyżej, jego gry koszykarskie, natomiast no pierwsza była kontuzja kręgosłupa na Uniwersytecie Gonzadze. Cały sezon musiał Przemek pauzować, leczyć się i rehabilitować. Wrócił do uprawiania koszykówki. Nie udało się dostać do jego tam upragnionego NBA. Czy podpisał kontrakt w lidze hiszpańskiej. I tak gdzieś tam coś, jakieś kontuzje, jakieś kolano się przytrafiło. I wrócił do polskiej ligi. Był w Toruniu i w Toruniu po kilku meczach znowu się przytrafiła kontuzja, przykra kontuzja Achillesa, którą leczył prawie półtora roku. No i jest teraz bezpośrednio po rehabilitacji, po tej kontuzji, tak jak powiedziałem, wraca do czynnego uprawiania sportu. Natomiast no, to jest duży talent koszykarski, to jest talent z tego rocznika 93. Jak wiemy, to są wicemistrzowie świata. Nasi srebrni chłopcy trenera Chamberlaina i to jest wiek Mateusza Ponitki, to jest wiek Filipa Matczaka, czy Tomka Gielo, to jest ta ekipa, czy Michała Michalaka, o, to są znane nazwiska, no i Przemek był podporą tej drużyny, natomiast no tak jak mówię, gdzieś ta kontuzje pokrzyżowały te jego plany, które sięgały dużo wyżej niż polska liga. Natomiast no, znalazł się w takim momencie swojej kariery, że potrzebuje pomocy, zarówno takiej, nie wiem, no, mentalnej też, ale i czysto koszykarskiej. I ja myślę, że my jesteśmy idealnym miejscem dla niego, żeby mu w tym pomóc.
Chciałem zapytać też o jego rolę ewentualną w drużynie, bo to jest, tak jak pan wspominał, wysoki gracz, ciężki też gracz, tak chyba możemy to określić. Natomiast Stelmet chyba raczej taką szybką grę preferuje, tak? Właśnie jaka by miała być ewentualnie jego rola
no tak,
w zespole?
To jeszcze o roli jeszcze nie rozmawialiśmy, natomiast no wiadomo, że potrzebujemy zawodnika wysokiego. Dobrze by było mieć Polaka, tak, bo wiemy, że mamy problem z Polakami, bo potrzebujemy w składzie minimum 6 Polaków. Czyli Przemek jak najbardziej wpisuje się w to wszystko. Analizy jego gry wcześniejszej i w reprezentacji, i na uniwersytecie, i w Toruniu były wideo, trener go oglądał. Trener twierdzi, że ten człowiek może się poruszać, nawet szybko się poruszać. To, że jest ciężki, to nie znaczy, że już będzie tylko stał i nic nie robił. jak najbardziej ta praca nóg nie jest najgorsza jak na takiego zawodnika ciężkiego i trener widzi, jak go wykorzystać zarówno w ataku i w obronie. Ta wizja jest. Jaką rolę będzie pełnił, no też zależy od jego formy, tak? No bo to wiemy, że jest na jego pozycji jest Jeffrey Grosser, może być Filip Put, który też może grać na tej pozycji, więc rywalizacja jak najbardziej będzie. Natomiast no, na temat roli to będziemy rozmawiać, jak już Przemek, że tak powiem, wróci do pełnej sprawności i wtedy ta rola zostanie określona, ale też może się zmieniać w trakcie sezonu, tak, w trakcie lepszej dyspozycji, czy nie, zdobywania lepszej formy i od wracania do tego basketu, to ta rola może się dużo, dużo zmienić. Natomiast no, teraz potrzebujemy i wysokiego zawodnika, i Polaka, i Przemek jak najbardziej się w to wpisuje.
Właściwie ponad rok nie grał, prawda? Właśnie przez tą kontuzję. A jak pan myśli tak fachowym okiem, ile on mniej więcej potrzebuje tygodni, żeby już powiedzmy normalnie funkcjonować?
Wie pan co, no nie widziałem, jak biega, jak się porusza. Natomiast no, jeżeli on mówi, że on twierdzi, że teraz już biega na 80%, tak? To ja myślę, w ciągu tygodnia, dwóch to powinno być 100% i potrzebuje jeszcze pewnie tydzień, dwa na to, żeby poczuć, nie wiem, no boisko i grę na kontakcie. Ja myślę, że to minimum to jest miesiąc czasu do takiego 100% treningu koszykarskiego. To są moje takie przewidywania, natomiast no, to jest jak zawsze my pracujemy z ludźmi, jak zawsze pracujemy, no, można powiedzieć, na otwartym organizmie i zawsze jest to ruchome i może się okazać, nie wiem, 3 tygodnie, a może się okazać 6-7. No, to jest, tak jak powiedziałem, przewidywania. To są tylko i wyłącznie takie teoretyzowanie, a pewnie lepiej będzie wiedział trener przygotowania fizycznego Piotrek Figla ode mnie. Natomiast no, to są moje takie, nie wiem, można powiedzieć, czysto teoretyczne rozważanie.
Rozumiem. A właściwie, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten zawodnik mógłby zamknąć skład Stelmetu, tak? Rozumiem.
Jeżeli tak, jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, to byłby to nasz ostatni transfer.
Już w przyszłym tygodniu Stelmet czeka mecz o Superpuchar Polski z Anwilem Włocławek. Będzie to pierwszy pojedynek o stawkę. Raz jeszcze trener Miłoszewski, tym razem o przygotowaniach do tego spotkania, które odbędzie się w środę 26 sierpnia w Kaliszu. Czy jakiś jeszcze będzie sparing lub sparingi po drodze? Czy już gdzieś tam powoli ten Anwil oglądacie, analizujecie, szykujecie się na nich?
Znaczy ja już zacząłem oglądać, zacznę od końca. To, co pan spytał, czyli zacząłem oglądać. Już trenerowi jakieś tam informacje przekazałem odnośnie Anwilu. Co do przygotowań, no przygotowujemy się normalnie, trenujemy normalnie. Jest to wpisane w nasz cykl przygotowań, tak? Ten mecz Super Pucharu. Wiadomo, że szkoda, że ten mecz wypada jako pierwszy w ogóle taki oficjalny mecz i od razu o stawkę jakąś, no ale wiadomo, że będziemy się już bezpośrednio do tego meczu przygotowywać. Chcemy jeszcze rozegrać dwa sparingi przed tym meczem. Z kim rozegramy i jakie rozegramy, to się okaże w najbliższych dniach, bo to wszystko jest ruchome. Niestety też te zawieszenia zespołów i Polfarmy i Gdyni i tam Śląska Wrocław spowodowały to, że troszkę jest taki rozgardiarz w tych planowanych wcześniej meczach i tak naprawdę nie wiemy, z kim zagramy i gdzie zagramy, ale wszyscy są, że tak powiem, chętni, wszyscy są w tej samej sytuacji i na pewno coś jeszcze rozegramy przed samym Super Pucharem.
Jak właśnie, jak pan patrzy na te inne zespoły, że tam są pewne jakieś kwestie, że ktoś tam ma jakieś kwarantanny i tak dalej, obawia się pan tak szczerze, jak pan na to patrzy, o początek ligi, że może to być przesunięte, czy na razie nie ma w ogóle takich sygnałów, że coś może się odbyć w innym terminie?
Wie pan co, obawy są. Ale ja jako tak, nie wiem, mam swoją taką filozofię, że staram się o takich rzeczach nie myśleć, bo nie wiem, może nie przyciągać takich myśli. Jak się coś stanie, to wtedy będziemy reagować. Może to jest moja jakaś tam, wiadomo, że jakieś wytyczne ligi są, wiadomo, że będziemy przechodzić badanie w tym tygodniu, cała liga, tu chyba tylko jest kwestia dogadania, którego dnia zostaną pobrane tam od nas te wymazy, żeby stwierdzić, no natomiast no, co będzie, nie wiemy, tak? Czy będzie trzeba przesuwać mecze, wiem, że liga jest gotowa na to, że jest rozciągnięte ten terminarz, że będzie możliwość przesuwania tych meczów, ale jak to się będzie wyglądało, nie wiem, natomiast no teraz w tych przygotowaniach, no nie jest to łatwe, jeżeli cały zespół jest ci tam na tydzień albo dwa wykluczony z przygotowań, to no, nie jest komfortowa sytuacja, natomiast no Mam nadzieję, że będzie jak najmniej omijać tą naszą ligę, takie sytuacje i nasz zespół. Ale staram się, tak jak powiedziałem, o takich rzeczach nie myśleć, żeby tego na siebie nie ściągać.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.